Ilona Mikulska, Biuro do Spraw Zrównoważonego Rozwoju, koordynuje dzisiejszą akcję. Zebraliśmy się w dość licznym gronie, mimo niesprzyjającej pogody. Myślę, że łączy nas szczytny cel. Dzięki uprzejmości klubu Skorpena jezioro Starodworskie zostanie uprzątnięte. Pozostali uczestnicy sprzątną teren dookoła jeziora. Na zakończenie zapraszamy wszystkich uczestników na teren ośrodka jeździeckiego, gdzie czeka na nas grill oraz specjalna strefa wypoczynku, a także specjalnie przygotowane warsztaty. Zajęcia poprowadzą studenci z Koła Naukowego Botaników z Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz studenci z Koła Naukowego Green Management z Wydziału Nauk Ekonomicznych.
Nazywam się Mirosława Witkowska-Dąbrowska, pracuję na Wydziale Nauk Ekonomicznych i opiekuję się Kołem Green Management. Od właściwie początku roku akademickiego uczestniczymy w takiej akcji promowania celów zrównoważonego rozwoju. I razem z Biurem Zrównoważonego Rozwoju oraz Klubem Płetwo Nurków Skorpena bierzemy udział w sprzątaniu jeziora Starodworskiego. Związana jest z całym szeregiem takich naszych akcji. Za chwilę zaczynamy, dzielimy się na dwie grupy. Sprzątamy brzegi jeziora. Spodziewamy się tam przede wszystkim pozostałości pozostawionych przez wędkarzy, którzy tutaj dość mocno okupują to jezioro i wiemy od wędkarza, który tutaj często przebywa i sprząta wokół tego jeziora sam z własnych chęci, że jest tutaj właśnie najwięcej petów, szklanych butelek, puszek i różnych innych pozostałości, ale inne odpady się tutaj znajdą. Kiedy skończymy to sprzątanie, spotykamy się w ośrodku jeździeckim, tam czeka na nas ciepły posiłek i odbędą się również warsztaty. Jeden z warsztatów przeprowadzą studenci koła Green Management i te warsztaty dotyczą opłat środowiskowych. Zatytułowane są Nie ma nic takiego jak obiad za darmo, czyli będziemy przybliżać uczestnikom, czym są koszty środowiskowe. Czyli pod hasłem Nie ma nic takiego jak obiad za darmo mówiliśmy na ten temat, jak można zrekompensować straty w przyrodzie. I to był taki fragment dotyczący opłat związanych z usuwaniem drzew i krzewów. Czyli kiedy jesteśmy zmuszeni usunąć drzewo z nieruchomości, nie dotyczy to tylko sytuacji gruntów leśnych, czyli wszystkie grunty poza gruntami leśnymi, to trzeba wtedy dokonać pomiaru drzewa na wysokości 130 cm i jest specjalne rozporządzenie, które podaje kwotę za każdy centymetr obwodu. Taka opłata trafia do Urzędu Gminy. I to jest taka rekompensata, która ma stanowić takie zinternalizowanie kosztów zewnętrznych ochrony środowiska. Jeżeli oczywiście usunie się takie drzewo bez stosownego zezwolenia, to jest kara. Kara stanowi dwukrotność takiej opłaty. Opłat środowiskowych jest oczywiście dużo więcej i trafiają najczęściej na fundusze celowe. Taka wyjątkowa może trochę opłata. Chcieliśmy tutaj na warsztatach przybliżyć ten fakt, że za korzystanie ze środowiska po prostu trzeba zapłacić.
A czy było duże zainteresowanie całym tym wydarzeniem, nie tylko warsztatami, ale również sprzątaniem jeziora?
Muszę przyznać, że zainteresowanie było dość duże, bo przede wszystkim uczestnikami tego wydarzenia byli studenci dwóch kół naukowych, bo koła Green Management i koła Botaników, ale również studenci naszego wydziału, którzy nie są członkami koła, a byli to studenci specjalności zarządzania inwestycjami i nieruchomościami, z którymi prowadzimy zajęcia. Mówię w liczbie mnogiej, bo była ze mną również pani doktor Natalia Świdyńska i pani magister Magdalena Łada. Także można powiedzieć, że zainteresowanie było dość duże, jak na pogodę, która nam, można powiedzieć, nie sprzyjała.
I jak wyniki owego sprzątania? Czy było naprawdę dużo śmieci? Czy były może jakieś problemy?
Śmieci było, można powiedzieć, że bardzo dużo, nadspodziewanie dużo. Nawet ze studentami stwierdziliśmy, że były takie śmieci, których nawet trudno byłoby się tam spodziewać, bo oprócz tego głównie pozostałości po napojach, zwłaszcza alkoholowych, można było tam odczytać to terminy przydatności nawet z 2000 roku, czyli można powiedzieć, że one tam bardzo długo zalegały. Głównie bardzo blisko brzegu te takie, powiedzmy, archiwalne gdzieś tam się udało zebrać. Ale były też i zabawki dziecięce, to też na pewno dość stare odpady, dlatego że dawniej w tych akademikach 119-120 mieszkały rodziny i dzieci się tam bawiły w piaskownicy, więc pewnie gdzieś tam trafiało do tego jeziorka i zalegało przez długie lata.
W takim razie bardzo się cieszę, że powstała taka inicjatywa, bo z tego co wiem, to jest pierwszy raz, kiedy sprzątamy to jeziorko.
Tak też słyszałam, do pewności nie mam, ale gdzieś tam mi się obiło uszy, że to taka pierwsza inicjatywa sprzątania tego jeziora. Ale wiem, że to jezioro sprząta pasjonat, który też jest zapalonym wędkarzem. Pan Robert Popiołek, który jest pracownikiem też naszego wydziału i powiadał mi, że sprząta sam bardzo często to jezioro i rozwiesza tam po prostu worki na śmieci, żeby wędkarze wrzucali pozostałości i nie rozrzucali ich. No nie chcę zrzucać na wędkarzy całej winy, ale wędkowali tam panowie.
Oby nie była to ostatnia akcja takiego sprzątania.
No mam nadzieję, że nie. Zresztą myślę, że nie tylko dotyczy to tego naszego jeziorka. Takich akcji będzie więcej. Planujemy bardzo dużo różnych rzeczy wraz z Biurem Zrównoważonego Rozwoju. Zawiązaliśmy tutaj jako koło naukowe współpracę. Myślimy też o takiej debacie kół naukowych, może jesienią, a może gdzieś tam wczesną zimą. Nie zaplanowaliśmy terminu, ale mamy tutaj nadzieję na debatę kół naukowych, na ten temat, co można zrobić tutaj na miejscu, tak? Bo chcemy rozpropagować taką akcję pracy tutaj tym, czym możemy i tutaj u siebie, tak? Żeby to były takie drobne kroki i może żeby się bardziej skupić na tym, co możemy my sami zrobić po prostu. Żeby to nie przybierało tylko takiej formy tego rozgłaszania gdzieś tam w mediach, ale żeby po prostu robić to, co możemy tymi własnymi środkami i na tyle, ile jesteśmy w stanie sami zrobić. Nauka to przede wszystkim jest też taka nauka przez działanie. Myślę, że dużo więcej się dowiedzą, jeśli sami będą poszukiwać. A my jesteśmy od tego, żeby im tę drogę wskazywać.
Cześć, jestem Wiktoria, jestem z Koła Naukowego Botaników i przy okazji sprzątania jeziora Starodworskiego wraz z Kołem Naukowym Botaników przeprowadziliśmy warsztaty dotyczące dzikiej kuchni, czyli ziół i roślin jadalnych, które rosną dookoła nas i możemy z nich korzystać również w naszej kuchni na co dzień podczas gotowania.
Powiedz mi, co na waszym stoisku można było zobaczyć, a może spróbować zjeść?
Na naszym stoisku przygotowywaliśmy lemoniady kwiatowe, między innymi lemoniadę z bluzu lilaka, który znamy z naszych ogródków lub z parków i jak się okazuje, bez lilak jest wspaniałym surowcem do przygotowywania wszelakich syropów, cukrów kwiatowych i właśnie lemoniad, które można było spróbować na naszym stoisku. Przygotowaliśmy również przekąski z pesto z czosnaczka, które nieskromnie powiem, były naprawdę hitem warsztatów. I pesto z czosnaczka było bardzo proste w przygotowaniu, ponieważ czosnaczek jest rośliną ruderalną, który rośnie dookoła nas i czasami go możemy przeoczyć nawet. Takie pesto wymaga od nas niewielu składników, wystarczy ziele czosnaczka, orzechy włoskie, oliwa, trochę cytryny i to wszystko blendujemy i wychodzi nam pyszne pesto. I tak naprawdę wiele roślin jadalnych możemy w ten sposób przerabiać i spróbować również dzięki temu niecodziennych smaków, bo przede wszystkim takie jest założenie naszych warsztatów z gotowania z dzikimi roślinami, że dzięki temu, że używamy roślin, które są niespotykane w naszej codziennej kuchni, nie możemy ich kupić w sklepie, zazwyczaj nie uprawiamy ich w ogródkach, możemy spróbować nowych smaków, takich smaków właśnie jak przygotowanych przez nas potrawach. Przy robieniu lemoniady zużyliśmy bardzo dużo cytryn, ponieważ używaliśmy również wyciśniętego soku z cytryn, zostawały nam zużyte połówki od tych cytryn, połówki skórki, które można przygotować w taki sposób, że robimy z nich marmoladę i ta marmolada jest naprawdę świetna do różnych ciasteczek, taka bardziej w smaku skórki cytrynowej. Jest to może nie rozwiązanie dzikie, ale jest to rozwiązanie bardzo zero-waste'owe, dzięki temu na naszym stoisku też staraliśmy się nie wyrzucać różnych produktów, tylko właśnie przygotować wszystko zgodnie z duchem zero waste. Też przedstawiliśmy sposób, jak przygotować susz kwiatowy, aby uzyskać z niego aromatyczny napar. Kluczem do sukcesu jest to, że suszu kwiatowego nie można sobie po prostu wysuszyć wbrew pozorom, tylko należy go poddać procesowi oksydacji z fermentacją. Jest to taki proces, który sprawia, że czarna herbata, którą pijemy, z zielonej staje się czarna, ponieważ jest herbatą fermentowaną. I tym samym procesom możemy poddać dowolne inne zioła, z których chcemy uzyskać napar, takie jak na przykład kwiaty bzu czarnego. Dzięki temu procesowi zamykamy aromat bzu czarnego w suszu kwiatowym i w późniejszym naparze. Taki proces przygotowania herbaty jest bardzo prosty. Wystarczy, że zebrane kwiaty odrobinę podsuszymy przez jeden dzień. Następnie kładamy je w słoiczku, bardzo mocno dociskamy i zostawiamy na słonecznym parapecie, tak żeby promienie słońca mogły ogrzewać nasz słoik z herbatą. Po dobie lub dwóch kończy się proces oksydacji i możemy nasz susz ostatecznie wysuszyć do końca. Dzięki temu procesowi jest on bardzo aromatyczny i w przypadku bzu czarnego, który jest naprawdę wspaniałym surowcem do tego celu, możemy sobie zamknąć taki słoiczek szczelnie, przygotowany w czerwcu i w grudniu zaparzyć herbatę, która daje nam aromat lata.
Dla osób, które jednak mimo wszystko nie mają zbyt dużego pojęcia o ziołach, to co byś poradziła tak na początek swojej przygody?
Na początek swojej przygody polecam przede wszystkim rozejrzeć się w swojej własnej okolicy, ponieważ wiele z roślin, które są jadalne, możemy znaleźć tuż obok nas. Wszystkie rośliny prezentowane na naszym stoisku przez koło botaniczne były zebrane na terenie Kortowa, więc czasami nie trzeba naprawdę daleko szukać, żeby znaleźć świetne zioła, świetne rośliny, które się nadają do celów spożywczych. I najważniejsze na początku to jest nauczyć się dobrze rozpoznawać rośliny i dobrze je oznaczyć do gatunku, tak aby nie doszło do pomyłki. Między innymi właśnie staraliśmy się przedstawić takie najpopularniejsze rośliny na naszym stoisku i pokazać, jak można je rozpoznać, tak aby być pewnym, co spożywamy. Na przykład prezentowaliśmy bluszczyk kurdybanek i przetacznik, z którym można go pomylić. Albo uczyliśmy się rozpoznawać również czosnaczek. Ja wiem, są takie rośliny, które raczej wszyscy znamy, tak jak pokrzywa na przykład. Sposób rozpoznania pokrzywy jest niezawodny. Oparzymy się, wiemy, że to jest pokrzywa. Ale jasnota jest bardzo podobna do pokrzywy. Obie są jadalne, ale warto wiedzieć, jak je od siebie rozpoznać.